Witam Was serdecznie. Chciałbym zacząć od modlitwy, zanim przejdziemy do Słowa Bożego. Panie Boże, ja tak bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy dzień, za to, że mogę stanąć, Panie, jako Twój sługa i przekazać ludziom to, co Ty masz do powiedzenia, Panie. To, co chcesz nam przekazać, czego chcesz nas nauczyć. Panie, otwórz nasze serca, otwórz moje usta, Panie. Nie chcę mówić ja, ale chcę, żebyś Ty mówił, Panie, przeze mnie. W imieniu Jezusa Chrystusa, Panie, bądź ze mną, bądź z nami, przemawiaj do nas. Amen. Chciałbym Wam z Wami podzielić się dzisiaj Słowem Bożym. I wiecie, ja nie jestem jakimś tam uczonym bardzo człowiekiem, jestem po prostu prostym człowiekiem. I uczono mnie, że kazanie powinno składać się ze wstępu, rozwinięcia, zakończenia, ale ja nie będę tych rzeczy robił, bo mam za dużo do powiedzenia, a nie chcę marnować Waszego cennego czasu. I po prostu przejdę do drugiego dania, nie będę lał wody. Żeby przejść do konkretnego słowa, muszę Wam wytłumaczyć, w jaki sposób powinniśmy do niego podejść, w jaki sposób powinniśmy przyjąć to słowo i do tego potrzebne jest nam otworzyć Słowo Boże w liście do Hebrajczyków, 11 rozdział, 1 werset. Mamy tam napisane tak: wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. W tym fragmencie jest mowa o wierze. Czym jest wiara? To jest definicja wiary, jak powinna wyglądać nasza wiara, jak to się charakteryzuje. I słowo, które będziemy rozważać, potrzebuje właśnie tej wiary. Jeżeli nie będziemy mieli tej wiary, takiej jak jest napisane w liście do Hebrajczyków, nie wywrze to na nas takiego wpływu, jaki jest oczekiwany przez Boga, przez autora tego psalmu. Dlatego chcę wyjaśnić, co to jest wiara. Czytaliśmy w pierwszym fragmencie listu do Hebrajczyków, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Jeśli byśmy otworzyli odpowiednik słowa pewność, w greckim słowie oznacza to fundament, istotę, przekonanie czy naturę rzeczy. Takim słowem możemy to zastąpić. I żeby to zrozumieć, chciałbym podać przykład z Ewangelii Jana, 16 rozdział, 24 werset. Jest tam napisane: dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim. Proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna. Jak możemy przyjąć właśnie te słowo wiarą? W czym w tym przypadku jest wiara? Wiara jest pewnikiem, naturą rzeczy, że jeśli Bóg powiedział w swoim słowie, że jeżeli Jezus powiedział: proście w imieniu moim, a dam wam, a weźmiecie, to powinniśmy to wziąć za pewnik, za coś, co jest rzeczą naturalną. Nie ma innej opcji. Jeśli Bóg tak powiedział w swoim słowie, jeśli jest to napisane w Słowie Bożym, to nie ma innej możliwości. Jest to tak napisane, więc tak ma to być odebrane. Nie ma innej rzeczy. Taka jest natura rzeczy, że jeżeli Bóg coś mówi, jeżeli Bóg coś obiecuje, to i On to daje. Zobaczcie też na początek tego wersetu. Mamy napisane: dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim. Tutaj Jezus mówi do uczniów, że dotąd jeszcze nie prosiliście o nic w imieniu moim. Proście, a da wam Ojciec mój. I być może jesteś w takiej sytuacji, że nigdy jeszcze nie prosiłeś Boga o coś, co jest Tobie potrzebne w życiu, czy zdrowie, czy cokolwiek. Nie prosiłeś w imieniu Jezusa. Imię Jezusa ma bardzo, bardzo mocną moc. Dlatego Jezus podkreśla wiele razy, kiedy mówił, że proście w imieniu moim, a dam wam. Czym jest jeszcze wiara? W drugim członie w listu Hebrajczyków czytaliśmy, że wiara jest przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. I chcę do tego dać też przykład. Pozostaniemy przy Ewangelii Jana dalej, 16:24, ale tutaj też greckie słowo przeświadczenie możemy odczytać jako zamienić jako dowód czy argument. Oznacza to właśnie dowód i argument w innym inaczej tłumacząc. Czyli wiara jest dowodem czy argumentem na to, czego nie widzę. I przykład, zostańmy właśnie przy Ewangelii Jana. Poprosiłem o coś Boga, poprosiłem o dajmy na to zdrowie i ja jeszcze tego nie widzę, żebym był zdrowy, ale wiarą jest właśnie w to, kiedy wierzy w to, że Wtedy, kiedy poprosiłeś, już jesteś zdrowy. To jest właśnie dowodem na to, że uwierzyłeś w coś, co powiedział Bóg, ale jeszcze tego nie widzisz. I wtedy otrzymasz, jeśli masz tą właśnie wiarę. Wydaje się to troszkę tak może pogmatwane, ale prościej się tego nie da wytłumaczyć. Mogę jeszcze wytłumaczyć na sposób taki nowoczesny. Zdradzę wam taką pewną tajemnicę. Nie wiem, czy mogę, ale jak się ktoś dowie, to trudno. Jestem teraz w kościele zielonoświątkowym. Mamy dzisiaj czwartek. Wy będziecie oglądać na YouTubie w niedzielę, więc tak naprawdę nie jest dzisiaj czwartek, a niedziela. Ja muszę przynajmniej w to wierzyć. I wiecie, to co tutaj robię, to wymaga wiary. Wiary właśnie takie, jak tutaj czytaliśmy w liście do Hebrajczyków i to myślę, że będzie też taki dobry przykład. Wiara jest pewnością czego się spodziewamy. Mam właśnie tą moją wiarą jest to, że mam pewność, że to, czego się spodziewam, czyli to, że będziecie to oglądać, to będzie miało miejsce. I wiara jest przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Ja muszę sobie wyobrazić, że wy tutaj jesteście, chociaż was nie widzę, ale dowodem na to, że to się wydarzy, będzie to, że już to oglądasz. Kiedy słyszysz te słowa, które mówię, to jest dowód na to, że to miało miejsce, czyli nie ma was tutaj, ale jednak jesteście. To jest właśnie wiara. W taki sposób możemy to wytłumaczyć. Myślę, że to jest jakieś zrozumiałe, jakoś to możemy sobie wyobrazić, ale to, co teraz do czego chcę, żebyśmy przeszli, to właśnie jest przepiękny psalm, który jest akurat na ten czas idealny i nie przejdziemy jego, jeżeli nie będziemy mieli wiary, w to, co jest w nim napisane. Otwórzmy psalm 91, wam się wyświetli na ekranie, ja go mam przed sobą. Psalm 91. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmogącego, ten mówi do Pana: ucieczko moja i twierdza moja, Boże mój, któremu ufam, bo On wybawi Cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy. Piórami swymi okryje Cię i pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. Wierność Jego jest tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, który poraża w południe. Chociaż padnie u boku Twego 1000, a 10 tysięcy po prawicy Twojej, Ciebie to jednak nie dotknie. Owszem, na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych. Dlatego, że Pan jest ucieczką Twoją, Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją. Nie dosięgnie Cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu Twojego. Albowiem aniołom swoim polecił, aby Cię strzegli na wszystkich drogach Twoich. Na rękach nosić Cię będą, byś nie uraził o kamień nogi swojej. Będziesz stąpał po lwie i po żmii, lwiątko i potwora rozdepczesz. Ponieważ mnie umiłował, wratuję go, wywyższę go, bo zna imię moje. Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham. Będę z nim w niedoli, wyrwę go i czcią obdarzę. Długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie moje. Powiem wam, że kiedy czytałem ten psalm, to naprawdę tak dotarło do mojego serca. Bardzo się z tym utożsamiłem i uwierzyłem w to, co jest w nim zawarte. I jeżeli nie uwierzycie w to, co jest tutaj napisane, co kilka tysięcy lat temu Bóg włożył w serce Dawida, nie przejdziecie tego i nie wywrze to na was żadnego wrażenia ten psalm. I na początku chciałbym, żebyśmy rozważyli moim zdaniem najważniejszą część tego psalmu. Najważniejszą część, dlatego że jeśli zrozumiemy, o co chodzi w pierwszym wersecie tego psalmu, reszta jest wynikiem tego, co jest zawarte w tym pierwszym wersecie. Przeczytajmy go jeszcze raz. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmogącego? I ja bym chciał tutaj zadać właśnie pytanie, postawić znak zapytania na końcu tego pierwszego wersetu. Kto z was mieszka pod osłoną? Kto przebywa w cieniu Najwyższego? Odpowiedz sobie sam przed sobą, ja tutaj nie zobaczę waszych rąk, ale odpowiedzcie sobie, czy ja przebywam pod osłoną Najwyższego? Czy twoim zdaniem przebywasz? Jeżeli tak, to bardzo dobrze, ale musimy zrozumieć, o co tu chodzi. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego? Co to znaczy być pod czyjąś osłoną? na przykładzie, dajmy na to ochroniarzy, kiedy ochroniarze kogoś ochraniają, muszą być bardzo blisko tej osoby, która jest chroniona, dlatego że jeżeli coś by miało się wydarzyć, oni muszą szybko zareagować, czyli muszą być bardzo blisko siebie. Ta osoba chroniona musi też pilnować, gdzie są jego ochroniarze, bo wtedy czuje się pewnie. Kiedy coś mu zagraża, wie, że gdzieś tam jest ochrona i go ochroni przed czymś. Czytaliśmy, kto przebywa w cieniu Wszechmogącego. Co znaczy przebywać w cieniu? Wiecie, kiedy jesteście w cieniu, on was chroni przed słońcem, które praży, które tam przeszkadza ludziom. I wiecie, kiedy sobie siądziecie pod parasolem, położycie się na plaży, popatrzycie sobie na to, co się dzieje dookoła, jak praży słońce. Bardzo miło jest być wtedy w cieniu. I musicie być bardzo blisko niego, ustawić sobie leżaczek pod parasolem tak bardzo blisko i idealnie, żeby być w tym cieniu. Jeżeli postawisz go kawałek dalej, nie będziesz pod osłoną tego cienia i możesz się przysmażyć, że tak powiem. Ale wiecie, co jest jeszcze ważne, co musimy w tym bardzo zrozumieć? Musisz być na tym w 100% skupiony. Dlaczego? Dlatego, że kiedy leżysz sobie na takim leżaczku i chcesz się odsłonić przed słońcem i zaśniesz sobie na 15 minut, to w przeciągu 15 minut słońce przejdzie w inne miejsce i już nie będziesz pod osłoną cienia, a będziesz właśnie wystawiony na słońce. Dlatego musimy być bardzo skupieni, musimy mieć bliską odległość od tego cienia i patrzeć cały czas, gdzie to jest. Tak samo z ochroną. Jeżeli by człowiek, który jest chroniony, spuścił na chwilę z oczu tych ludzi, którzy go ochraniają, a nagle by się coś wydarzyło, nie byłoby ich koło niego, to by był niechroniony i mogłoby mu się coś stać. I tak samo jest właśnie z naszym Bogiem. Chcemy mieszkać pod osłoną Najwyższego w Jego cieniu, musimy być bardzo blisko, musimy mieć bardzo bliską relację z Bogiem. A tą bliską relację tylko i wyłącznie osiągniemy, jeżeli będziemy z Bogiem codziennie przebywać, jeżeli będziesz czytał Jego Słowo, jeżeli będziesz karmił się Jego Słowem, a nie karmił się innymi rzeczami, które odwracają kompletnie uwagę od Niego. Jeżeli nie spuścisz z Niego oczu, będziesz blisko Niego, będziesz chroniony przez Boga. Wiecie, ja od jakiegoś czasu zrozumiałem, że bardzo często wchodziłem sobie na Facebooka, wiecie jak to jest teraz w tych czasach, człowiek sobie ma chwilę gdzieś tam wolnego czasu, wejdzie na telefon, czy na tam tableta, czy cokolwiek, na Facebooka popatrzeć, co tam się dzieje. I wiecie, teraz stwierdziłem, że nie chcę tego robić i od jakiegoś czasu nie wchodzę na Facebooka, nie włączam wiadomości. Dlaczego? Dlatego, że teraz tam jest mnóstwo strachu. Wszyscy chcą was zasiać strach. Koronawirus, jakieś strajki, jakieś wojny. Wszędzie o tym głośno. Tutaj mówią, że u nas w Polsce też może być wojna. Gdzie sobie popatrzycie, każdy ma jakąś złą informację. Każdy sieje strach w nas. Tam jest to wszystko przepełnione, bo nic do was nie dotrze, jeżeli coś nie wywrze na was jakiegoś wrażenia, a tu chodzi o to, żeby zasiać w was strach. Dlatego ja też już przestałem na to zwracać uwagi. I wiecie, możecie sobie zrobić taki test. Możecie oglądać przez tydzień czasu, cały czas przeglądać Facebooka, przeglądać wiadomości, ile to osób jest chorych, ile to osób zginęło na to, czy na inną chorobę, ile to osób gdzieś zginęło na wojnie, co się dzieje w świecie, co się dzieje w Polsce. Możecie się tym karmić przez tydzień czasu. I po tygodniu czasu zobaczcie, w jakim stanie jesteście emocjonalnym. Jak wiele w was strachu jest, jak wiele rzeczy się możecie bać. A zróbcie sobie test w drugim tygodniu, że nie zaglądajcie do Facebooka, nie zaglądajcie do internetu, do wiadomości, a karmcie się Słowem Bożym. Czytajcie Słowo Boże i zobaczycie, że po tygodniu czasu będziecie mieli bardzo dużą różnicę. Tutaj, po tym tygodniu z Bogiem, będziecie mieli wielką wiarę, będziecie mieli ufność Bogu, nie będziecie mieli przesianych złymi rzeczami głowy. I wiecie, żeby to jeszcze wam utrwalić, chciałbym przytoczyć Już nie będziemy tego czytać, bo to jest długi fragment, ale chciałbym przytoczyć Samuela, 17 rozdział. Tam jest opisana historia Dawida i Goliata. I tutaj właśnie bardzo dobrze pokazuje to zależność, gdzie przebywasz, czym się karmisz, to jest w twoim sercu. Tutaj właśnie mamy o tym mowę. Wiecie, Dawid był niskim człowiekiem, był najmłodszym z rodu. Był pastuszkiem, który gdzieś tam chodził, pasł owce i wydaje się, no taki człowiek malutki, no co on może, ale on w swoim życiu walczył z lwami, z niedźwiedziami, różnymi dzikimi zwierzętami, które chciały dorwać jego owce, które były pod jego ochroną. I wiecie, on się nie bał tego. Prawdopodobnie strach w nim był, ale wiecie, on wiedział, że ma do wykonania zadanie i on wiedział, kto za nim stoi. Wiedział, że przy nim jest Bóg, że Bóg go chroni i brał lwa za grzywę, tłukł nim o ziemię i zabijał je, te zwierzęta, które chciały porwać jego owce. Ale wiecie, powstała właśnie wojna między Izraelem a Filistynami i na tą wojnę zabierali wszystkich, którzy mogli walczyć i tutaj akurat z rodu Dawida zabrali trzech najstarszych braci. Oni pojechali na front i walczyli, i mieli walczyć z Filistynami. Pojechali na ten front, kiedy stanęli naprzeciwko Filistynów, Filistyni wystawili na czoło Goliata, 3-metrowego kolosa, ubranego w zbroję od stóp do czubka głowy. Przeciętna wzrostu wtedy ludzi była około 1,70 m, 1,60 m i mieli przed sobą 3-metrowego człowieka, który powiedział, że ich zabije, żeby lepiej się poddali, bo nie mają szans. Lżył z Boga Izraela, wyśmiewał ich i wiecie, i oni w pierwszy dzień wystraszyli się. To był ich pierwszy dzień, który tam był, i mieli pełno strachu. I wiecie, i tak przez 40 dni, rano i wieczorem, Goliat wychodził i mówił to samo. Siał w nich strach. Oni przez 40 dni, rano i wieczorem byli przepełnieni strachem. I wiecie, i ojciec Dawida wysłał go, żeby zapytał, co u jego trzech starszych braci, jak tam im się powodzi na froncie, żeby dowiedział się, jakie są wiadomości z frontu. I żeby przekazał też im jedzenie. Więc Dawid posłuchał ojca, pojechał porozmawiać ze swoimi braćmi i kiedy stanął tam pośrodku nich, zapytał, co tam słychać, pewnie przekazał im to jedzenie, które miał i zapytał, co tam się dzieje. No i oni mówili o tym wielkim kolosie, 3-metrowym Goliacie, jak lży z Izraela i powiedzieli też mu o tym, że człowiek, który pokona Goliata, dostanie za żonę córkę króla, dostanie bogactwa, ulgę podatkową. Wiecie, Dawid usłyszał to i od jednej osoby i poszedł do następnej osoby, czytamy o tym, poszedł do następnej i pytał, co król obiecał za to, że pokona się tego Goliata? I każdy mu powiedział to samo, że dostaniesz córkę, że dostaniesz bogactwa. I wiecie, oni przez 40 dni karmili się strachem. Widzieli Goliata, Dawid, w tym momencie oni stali na jednej górze, Filistyni na drugiej górze. Wiecie, i Dawid nie widział jeszcze Goliata, może tak w całej okazałości, może gdzieś go widział z daleka, wiecie, stojąc na jednej górze, na drugiej górze i przed sobą mieć dolinę, to jest jakaś tam odległość. Ale on się napełniał tym, co wcześniej miał, jaką miał wcześniej relację z Bogiem, widział, co wcześniej Bóg dla niego robił, że dawał mu lwy, które są tak niebezpiecznymi zwierzętami, brał je za grzywę, tłukł i usłyszał, wiedział dobrze o tym, co Bóg zrobił dla niego, to jest jedno, a drugie, usłyszał, jaką wielką nagrodę można dostać od króla, jeśli się pokona tego Filistyna. I wiecie, i kiedy on tak się dopytywał, zaprowadzili go do króla, który chciał go ubrać, jeśli mówi, zobaczył, że chce walczyć z tym Goliatem, chciał go ubrać w swoje zbroje, ale on tego nie chciał. Mniejsza o to. Dawid, napełniony tym, czym się karmił na co dzień, tym, co Bóg dla niego zrobił i mając przed sobą obietnicę, którą król złożył, nawet się nie zastanawiał, tylko poszedł i chciał powalić tego Filistyna. Za nim przemawiało głównie to, że on się wyśmiewa z Boga, z jego Boga, który wyratował go z wielu rzeczy. Dlatego wiedział, miał tą pewność, że Bóg odda Goliata w jego ręce. I znamy historię, że Dawid stanął przed Goliatem, powalił go i ten mały człowiek wziął nóż, odciął głowę Goliatowi i zaniósł ją królowi. Dostał za to nagrody i tak dalej. Ale to właśnie pokazuje, że tam, wiecie, było dużo silniejszych, mocniejszych mężczyzn niż Dawid. Wzięli tych najsilniejszych, najstarszych i oni przez 40 dni, karmiąc się strachem, nie mogli zrobić nic. Ale Dawid, nie karmiąc się tym, przyjechał, zobaczył, co się dzieje, usłyszał, że ktoś się śmieje z jego Boga, że ktoś straszy ich ludzi, że król obiecał nagrodę, nie zastanawiał się, tylko poszedł zrobić z wiarą. To musiało też wynikać z wiary, że Bóg wyda w jego ręce tego goliacika dla niego w tamtym momencie. To tak było. Wiecie, chcesz być blisko Najwyższego, w cieniu Wszechmogącego, to nie oddalaj od niego swojego wzroku. Nie marnuj czasu na właśnie jakieś tam szukanie informacji, co wirus sieje, jakie wielkie, straszne rzeczy się dzieją. Mamy Boga, który nam obiecał w swoim słowie, że nas będzie wyratowywał z tego. Musimy trzymać swój wzrok na Jezusie, nie możemy spuszczać z Niego wzroku, dlatego że nie będziemy mieli tej wiary, nie będziemy mieli tej pewności, że jesteśmy pod osłoną Boga. Musimy skupiać się na tym, żeby być blisko Niego. Wiecie, może dlatego też niektórzy kaznodzieje, jak głoszą, chodzą w tej, może nie powinni tak robić. Znacie takich, nie? Że na prawo, na lewo, to teraz może się wychyliłem, za bardzo mnie siostra zjedzie, ale chodzi o to, że łażą po tej scenie, nie? A mają tutaj gdzieś notatki, jakieś tam Biblię, tak? I kiedy odchodzisz od tego, no to spuszczasz z tego oczy i tracisz wątek, co tutaj miałeś powiedzieć i to, co miałeś tam przekazać. Ja żartuję sobie oczywiście. Nie mam nic do osób, które gdzieś tam mówią kazania i chodzą w tej wefty, to jest po prostu taki, no, jakieś tam odreagowywanie stresu. W każdym razie, no, ja jestem z tych ludzi, którzy gdzieś tam stoją i się lekko bujają, bo tak odreagowuje stres. Być może jakby ktoś chciał mnie wynieść, to mam się czym zasłonić stolikiem albo czym rzucić, jakąś obronę będę miał w takim razie. Ale wracając do tematu. Psalm 91. W pierwszym wersecie mówiliśmy o tym, kto znajduje się w cieniu lub ochronie Boga, jest blisko Niego, ten. I czytamy później dalej od 2 wersetu do 6. Ten mówi Pan, ten mówi do Pana, ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam, bo On wybawi Cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy. Piórami swymi okryje Cię, i pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. Wierność Jego jest tarczą i puklerzem. Nie ulekniesz się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która grasuje w cieniu, w ciemności, ani moru, który poraża w południe. Wiecie, piękny i aktualny psalm na dzisiejsze czasy, ten fragment na dzisiejsze czasy, którego powinniśmy się trzymać bardzo blisko i uwierzyć, mieć tą pełną, czystą wiarę, to, o czym na początku mówiłem, musimy uwierzyć w to wiarą, trzymać się tego jak rzepa, bo inaczej nie będzie to działało w twoim życiu. Czytaliśmy, że Pan wybawi nas z sideł ptasznika, z zarazy, strzały lecącej za dnia, strachu nocnego, moru. I wiecie, media właśnie nas straszą tym wszystkim, straszą nas chorobami różnymi, straszą nas wojnami, a nasze słowo mówi całkiem coś innego. Mówi o tym, że Bóg nas ochroni przed tymi rzeczami. Jeśli jesteśmy blisko Niego, jeśli ufamy Mu. I możesz się zapytać, możesz postać u Ciebie takie pytanie, no dobra, ale to co jeżeli zachorowałem na koronawirusa czy jakąś inną chorobę, to znaczy, że nie wierzę albo nie ufam Bogu? Wiecie, tu nie jest tak napisane, że nie dotkną Cię te rzeczy, że nie będziesz tam blisko tych rzeczy. Mamy napisane, tutaj mieliśmy napisane o sidłach, że Pan wyrwie cię z sidła ptasznika. Wiecie, sidła ptasznika to jest właśnie pajęczyna pająka. I żeby wybawić się, żeby wyrwać się z pajęczyny pająka, musisz najpierw w nią wpaść. Ale to, co Słowo nam Boże mówi tutaj w tym miejscu, to to, że zanim przyjdzie pająk, to Pan cię wybawi z tego. Nie ulękniesz się strzały lecącej za dnia. Czy to znaczy, że strzała cię nie dosięgnie? Będziesz może biegał gdzieś pośrodku tych strzał, które lecą i być może któraś cię dosięgnie, któraś cię zrani, gdzieś ci się wbije w nogę, w rękę, w cokolwiek, ale Pan cię wybawi z niej. Tak samo z zarazą. Może będziesz przebywał w miejscu, gdzie panuje koronawirus, może cię to dosięgnie, ale właśnie twoja ufność powinna polegać na tym, że nie ulękniesz się tego i będziesz ufał Bogu, że jakikolwiek by to był wirus, czy może rak, czy cokolwiek innego, Bóg cię z tego wybawi, bo On to obiecał w swoim słowie. Jeżeli nie przyjmiesz tego wiarą, to strach cię zmoże i nie będzie to działać w twoim życiu. Musimy wierzyć w to, że Bóg jest z nami, że jesteśmy pod Jego osłoną i nie umrzesz, tylko będziesz żyć. Może poraniony, może gdzieś powalony, ale nie zwyciężony. I wiecie, podobają mi się te słowa, ten fragment, który mówi, że Pan wybawi cię z zgubnej zarazy. I przed nami jest właśnie ten koronawirus i to jest zgubna zaraza. Zobaczcie, jak wielu z nas rozmawia, spotykamy się gdziekolwiek i każdy z nas rozmawia o koronawirusie. Ty słyszałeś, ile tutaj ludzi umarło, ile osób jest chorych. Po prostu media są tym teraz tak przepełnione, rozmowy wśród ludźmi są tak przepełnione, że to po prostu jest w naszych sercach i jest strach, siejemy strach, ale to dlatego, że właśnie karmimy się tym, czym nie powinniśmy. Powinniśmy właśnie trzymać się tych słów. Jeżeli Bóg powiedział, że cię wyrwie z zarazy, z zgubnej zarazy, ze wszystkiego cię wyrwie, z choroby, z jakiejkolwiek choroby, ze wszystkiego Bóg cię może wyrwać. Dlatego, że jest twoim Panem, dlatego, że On cię kocha. I dalej czytajmy sobie Psalm 91. Od 7 do 8 wersetu. Chociaż padnie u boku Twojego 1000, a 10 000 po prawicy Twojej, Ciebie to jednak nie dotknie. Owszem, na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał odpłatę bezbożnych. Wróćmy tu do tego jeszcze. Co się teraz dzieje? Co widzimy w mediach? Ile tysięcy osób dziennie choruje na koronawirusa? Ile osób tysięcy dziennie umiera na raka czy jakieś inne choroby? A co tu mamy napisane? Chociaż padnie u Twojego boku 1000, a 10 000 po prawicy Twojej, Ciebie to jednak nie dotknie. To są słowa, które powinieneś się zakotwiczyć, które powinieneś uwierzyć. Może tego nie widzisz swoimi oczami, ale masz to uwierzyć. Twoja wiara ma być dowodem na to, co tutaj jest napisane. Jeśli w to uwierzysz, tak się stanie. Ciebie to jednak nie dotknie. Dlaczego cię to nie dotknie? Czytamy dalej, od 9 do 14, do 13 wersetu. Dlatego, że Pan jest ucieczką twoją, najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją. Nie dosięgnie cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu twojego, albowiem aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach swoich. Na rękach nosić cię będą, byś nie uraził o kamień nogi swojej. Będziesz stąpał po lwie i po żmii, lwiątko i potwora rozdepczesz. Wiecie, to jest niesamowite. Ja jakiś czas temu pojąłem to, że zapominamy o tak prostych rzeczach. O tym, w jaki sposób Bóg działa w naszym życiu. I tutaj mieliśmy napisane, że polecił aniołom swoim, aby cię strzegli, żeby nic ci się nie stało. I nauczyłem się jakiś czas temu, że to, o co się modlimy, to Bóg nam daje. Jeśli zrozumiesz, w jaki Bóg sposób działa i będziesz się modlił w ten sposób, Bóg tak będzie działał według twojej modlitwy. I wiecie, parę miesięcy temu moja żona zaszła w ciążę i to jest trzecia ciąża i trzecia cesarka. I trzecia cesarka jest bardzo niebezpieczna. Poprzednia cesarka była dla mojej żony niebezpieczna, dlatego że blizna, którą miała, była bardzo cienka i lekarz powiedział, że parę dni później, gdyby urodziła, byłoby bardzo źle. I wiecie, i tutaj trzecia to jest jeszcze niebezpieczniejsza i ja czułem to, wiedziałem, że moja żona może być w niebezpieczeństwie. Dlatego już po trzech miesiącach zaczęliśmy się modlić wspólnie z rodziną, z dziećmi. w taki sposób, żeby Bóg dał lekarzy, żeby Bóg dał aniołów, którzy będą z nią tam na tej sali operacyjnej. I dosłownie mówiliśmy w taki sposób, żeby Bóg wysłał aniołów, którzy będą ją strzegli. I wiecie, przyszedł czas, kiedy Paulinka miała iść, miała już te bóle porodowe, miała iść do szpitala. Wiadomo, koronawirus namieszał wszystko i to, co lekarze chcieli, to sprawdzić, co tam się dzieje. Ona też miała trzy różne terminy porodu, bardzo rozbite, więc tak naprawdę jak przyszła, powiedziała, że w tym mniej więcej czasie ma rodzić. Lekarze zobaczyli, że to jest dwa tygodnie później, więc chcieli ją odprawić. No ale stało się tak i wierzę, że to też jest działanie Boże, że akurat odeszło jej wodę, no i już nie mieli wyjścia, musieli ją wziąć. I godzinę później siedziała przed salą operacyjną, gdzie miała mieć tą właśnie cesarkę. I kiedy tak leżała sobie tam, była bardzo zestresowana. Mówi, że się strasznie bała, ale w pewnym momencie usłyszała piosenkę, która była właśnie śpiewana tutaj w kościele. Akurat była gdzieś na YouTubie wystawiona. I akurat usłyszała jej siostrę Karolinkę, która śpiewała jakąś tam pieśń i zawołała: przepraszam, kto tam słucha czegoś? No i przyszła pani, pielęgniarka, która powiedziała, że ja, że no, tak czasem sobie lubię zielonoświątkowców posłuchać. I wiecie, i powiedziała moja żona, że no to moja siostra właśnie śpiewa. No i ta pani powiedziała, to nie jest zbieg okoliczności, podgłoszę i posłuchamy sobie razem. I wiecie, i wtedy, kiedy była przepełniona tym strachem, to co się dzieje, bo to wiadomo, ona już przeszła to, więc wie, jakie to jest ryzykowne, co się tam przechodzi. I nagle pojawia się ktoś, kto słucha po prostu uwielbienia na YouTubie. I to jest niesamowite i to jest dla mnie dowodem, że na odpowiedzi na te modlitwy. Pan dał aniołów, którzy stali na tym miejscu i kiedy był strach, nagle pojawił się pokój. I wiecie, ona tam rozmawiała z tą panią i słuchali tego, co tam było śpiewane, mówione, bo tam jeszcze kazaniach kawałek posłuchali. I wiecie, i poszła na tą operację i kiedy otworzyli ją, kiedy wyciągnęli dziecko, nagle pękła macica. I wiecie, jeżeli by to się stało wcześniej, mogłaby się wykrwawić. To jest bardzo krótki czas, kiedy człowiek może umrzeć, kiedy można stracić i swoją żonę, i można stracić dziecko. I dla mnie to jest niesamowite, że Bóg wysłuchał. Wiecie, jakbyśmy mieli w innym czasie, cokolwiek mogło się wydarzyć, byłoby inaczej. I ja wierzę, że to modlitwy ukierunkowane na to, kiedy powiesz Bogu, czego oczekujesz od Niego, On cię nie zawiedzie, On ci da to, jeśli w to wierzysz, a bardzo wierzyliśmy, że nic się jej nie stanie. I tak się stało, że było wszystko w porządku, mamy piękne dzieciątko i żona się też bardzo dobrze czuje, bardzo szybko z tego też wyszła. I przejdźmy dalej, psalm 91, to już będziemy lądować, że tak powiem, 14-16 wersety do 16. Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go, wywyższę go, bo zna imię moje. Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham. Będę z nim w niedoli, wyrwę go i czcią obdarzę. Długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie moje. Ponieważ miłujesz Boga, On cię wyratuje, On cię wywyższy, mamy tu napisane, bo znasz Jego imię, a Jego imię to Jezus Chrystus. Jeżeli znasz to imię, jeżeli będziesz powoływał się na to imię, nic dla ciebie nie będzie straszne, nic cię nie wystraszy, nawet jeśli cię dociągnie zaraza czy cokolwiek, masz ufność w tym, że Jezus cię wybroni na czas, że On przyjdzie na czas, zanim przyjdzie ptasznik, zanim przyjdzie pająk, żeby cię dorwać z tej pajęczyny, na którą na ciebie zasiał. Wiecie, ten wirus to nie jest kara boska za grzechy, to nie jest nic takiego. Takie rzeczy nie pochodzą od Boga. To jest typowe działanie diabła po to, żeby zasiać strach, po to, żeby odwrócić twój wzrok od Jezusa, po to, żebyś się bał, żebyś szukał jakiegoś tam odizolowania się od wszystkiego. Wiecie, boimy się wirusa, boimy się przyjść do kościoła, boimy się gdzieś tam spotykać, ale nie boimy się pójść do sklepu. I wiecie, to jest dla mnie nie do pojęcia. Jeżeli ufasz Bogu, to On cię na pewno wyratuje. Może się zarazisz, może ja jeszcze nie byłem chory, ale jeżeli bym był zachorował, ja wierzę, że Bóg mnie wyciągnie z tego. Wierzę, że Bóg mnie z tego może wybawić. Jeśli uwierzysz Bogu w Jego słowa, to nie wątp. Bo jeśli diabeł ci zasieje w twoją wiarę zwątpienie, to to nie będzie działać. Musisz wierzyć Bogu bezgranicznie w to, co powiedział. I wiecie, Jezus, kiedy był na ziemi, dał nam autorytet nad chorobami, dał nam autorytet nad demonami, że na nasze słowo, jeżeli będziemy w imieniu Jezusa występować przeciwko chorobom, przeciwko czemukolwiek, to to odejdzie. I nie wiem, z czym się zmagasz w swoim życiu. Być może jakaś choroba, być może jakieś problemy, ale powierz to Bogu swojemu. Uwierz Mu, bądź blisko Niego, pod osłoną Najwyższego, bądź blisko Niego, trzymaj się bardzo blisko, nie spuszczaj z Niego oczu, zaufaj temu, co jest napisane w tym psalmie. Czytaj go sobie od czasu do czasu, bo tu jest naprawdę wiele obietnic i wiele czegoś, co może Cię podnieść w wierze. I wiecie, nie widzę Was tutaj, słuchacie tego, ja nie znam Was, nie mogę być blisko Was, ale wiecie, chcę się pomodlić i wiem, że to może się wydawać dziwne, ale ja wierzę, że nie widzę Ciebie, ale wiem i znam Twoje problemy, bo Bóg je zna. Chcę się pomodlić konkretnie o Ciebie, kimkolwiek jesteś, gdziekolwiek jesteś, chcę się pomodlić, żeby Bóg wyciągnął Cię z miejsca, w którym jesteś, bo On może Cię wyciągnąć zawczasu. Może masz już tragedię, może już masz diagnozy takie, że małe rokowania są na to, że przeżyjesz, ale Bóg pisze coś innego. Jeżeli Mu zaufasz, On Ci wyrwie z sideł ptasznika, On Cię wyrwie w porę, zanim przyjdzie. Panie Jezu, ja tak bardzo Ci dziękuję za to słowo, które Ty dałeś, Panie. Ja chcę ufać temu słowu, ja chcę wierzyć, Panie. Może tego nie widzę, może nie widzimy tego w swoim życiu, ale ja wierzę, że Ty możesz, Panie. I widzisz każdego, kto słucha tego kazania, widzisz każdego, który pomyślał teraz o swojej chorobie, o swoim problemie, Panie. Ja wiem, że odległość czy internet, cokolwiek nie jest w stanie powstrzymać Ciebie. Ja wierzę, Panie, że teraz, tam gdzie ta osoba jest, tam gdzie tego słucha, Panie, ja mówię po imieniu do każdej choroby, do raka, do koronawirusa, do jakichś ułomności cielesnych. W imieniu Jezusa Chrystusa, nie macie prawa być w ich ciałach. W imieniu Jezusa Chrystusa odejdźcie precz i niech ci ludzie będą zdrowi. Boże, ja wierzę, ufam Twoim słowom. Ty powiedziałeś, że jeżeli będziemy w Twoim imieniu o cokolwiek prosić, Ty dasz, Panie. Dlatego w imieniu Twoim prosimy Cię, niech choroba jakakolwiek, niech wszystko odejdzie. Panie, daj naszemu sercu pokój, zabierz strach, Panie, nie pozwól nam, żebyśmy się karmili tymi wszystkimi rzeczami, które nas dookoła straszą, Panie. Chcemy się karmić Tobą, chcemy być blisko Ciebie. Ufamy Tobie, bądź z nami. Amen.